W dniu wczorajszym mówiliśmy o tym, że tylko człowiek, który jest wolny, może kochać. Bo tylko ktoś, kto posiada swoje życie w swoich rękach, może to życie komuś ofiarować. Bo przecież tym jest miłość. Kocham kogoś, to żyję dla niego. Jestem ku niemu nastawiony. Daję całego siebie tej osobie. I tak jak przeczytaliśmy przed chwilą w Ewangelii, jesteśmy powołani do tego, żeby kochać Boga i kochać bliźniego. Tylko jak to robić? Jak kochać Boga? Jak kochać bliźniego? Skoro każdy dzień pokazuje nam, że to jest strasznie trudne. I bardzo trudno żyć w taki sposób, żeby siebie drugiemu oddawać. I papież Franciszek w orędziu na tegoroczny Wielki Post daje nam odpowiedź. Kiedy rozpoczyna to orędzie od słów z pierwszego listu świętego Jana. My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. Możesz kochać Boga tylko wtedy, kiedy najpierw doświadczysz tego, że to On cię umiłował. Kiedy najpierw doświadczysz Jego miłości i tego, że On nie jest obojętny. I papież Franciszek pisze dalej. Nie jesteśmy Bogu obojętni. Zależy Mu na każdym z nas. Zna nas po imieniu. Troszczy się o nas. I nas szuka, kiedy Go opuszczamy. Interesuje się każdym z nas. I Jego miłość nie pozwala Mu być obojętnym na to, co nam się przydarza. Zna każdego z nas. I interesuje się każdym z nas. I szuka nas wtedy, kiedy Go opuszczamy. Bo o tym tak naprawdę jest ta przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, którą przed chwilą odczytaliśmy. My niestety bardzo często ją błędnie interpretujemy, ponieważ najczęściej zadajemy sobie pytanie, czy ja jestem takim miłosiernym Samarytaninem. I próbujemy się odnaleźć w tej postaci miłosiernego Samarytanina. Zadajemy sobie pytanie, czy my byśmy przeszli obojętnie obok człowieka cierpiącego, czy nie. Czy bylibyśmy gotowi okazać mu pomoc? Czy jest w nas na tyle czułości i miłości, żeby się zatrzymać? Tylko cała rzecz polega na tym, żeby zrozumieć tą przypowieść, to trzeba się odnaleźć w zupełnie innej postaci. Nie w miłosiernym Samarytaninie. Bo to nie On jest nami. My się mamy odnaleźć w tym widoku, który leży pobity na ziemi i ledwo dycha. To jest obraz każdego z nas. Postać, w której masz się odnaleźć dzisiaj, to ten człowiek, który został pobity, ograbiony, obnażony i leży, umierając. Bo miłosiernym Samarytaninem nie jesteś ty, tylko jest Jezus. To On jest bohaterem tej przypowieści. Bo tylko On ma taką miłość. I żeby zrozumieć to, trzeba dalej spróbować wniknąć w ten tekst i zobaczyć, co on mówi o tym człowieku, który został pobity. Mowa jest o tym, że on schodzi z Jerozolimy do Jerycha. Między Jerozolimą a Jerychem jest blisko 1000 metrów różnicy. A Jerycho jest najniżej położonym na świecie miastem, leżącym w najgłębszej depresji. Jerozolima zaś oczywiście jest stolicą, centrum całego kultu, miejscem najświętszym. Tam jest świątynia. Ten tekst chce powiedzieć tyle, że ten człowiek odchodzi od Pana Boga. Ucieka od Pana Boga i zaczyna się staczać i schodzi coraz niżej. Aż jest w totalnej depresji. Aż się całkowicie pogrąża. Bo to z człowiekiem robi grzech. Grzech sprawia, że odchodzimy od Boga. I schodzimy coraz niżej. I On coraz bardziej nas wciąga. I coraz bardziej odbiera nam życie. Aż ostatecznie zabija nas całkowicie. I jesteśmy pobici przez owych zbójców. A mój jeden z ulubionych świętych, święty Jan od Krzyża, mówi, że mamy trzech wrogów. Szatana, świat i ciało. czyli samych siebie. A najgorszym z wrogów nie jest szatan. Najgorszym z wrogów dla mnie jestem ja sam. Bo najwięcej zła w swoim życiu wyrządzam sam sobie. I nikt mi nigdy tyle zła nie wyrządził, co ja wyrządziłem samemu sobie. Bo to mi się nie chce. Bo to ja się nie chcę zmienić. Bo to ja chcę, żeby mi było wygodnie. Bo to ja robię pewne czyny. Bo to ja podejmuję takie decyzje. Nie ktoś inny. To ja to robię. Sam sobie. Jesteśmy najgorszymi wrogami dla samych siebie. Bardzo często. I owi trzej wrogowie, szatan, świat i ciało, są jak owi zbójcy, którzy nas napadają i nas pobiją. Aż do takiego stadium, w którym leżymy i umieramy. To jest jakaś ostateczność. Ale grzech zabiera nam życie. Grzech odbiera radość życia. Grzech odbiera cały wigor, cały smak temu życiu. I grzech nas wciąga coraz bardziej. Popełniam jeden grzech, to zaczynają się następne. Grzech za grzechem. Żeby obronić się przed jednym grzechem, muszę sięgnąć po inny grzech. A potem on mi odbiera coraz bardziej wolność. Już coraz mniej mogę o sobie decydować. I ostatecznie grzech sprawia, że jestem nagi, jak ten człowiek, który został pobity. Nawet odzienie z niego odarto. A dla całego starożytnego świata człowiek, który jest nagi, to jest niewolnik. Bo niewolnicy nie nosili ubrań. I tym się odróżniało ich od ludzi wolnych. Że niewolnik nie miał ubrań i nie miał sandałów. Bo grzech uczyni z ciebie niewolnika. I właśnie wobec takiego człowieka przechodzi obojętnie kapłan i lewita. Oni biegną do świątyni. Oni biegną do Pana Boga. Oni biegną z Panem Bogiem porozmawiać, biegną się pomodlić. Ale muszą zachować czystość rytualną. Bo prawo żydowskie mówi, że jeżeli ktoś dotknie zwłok, to zaciąga na siebie nieczystość rytualną i nie może sprawować kultu. I oni, widząc tego człowieka, byleby tylko nie zaciągnąć nieczystości, wolą minąć go i przejść dalej. Cudownie tę scenę komentuje już nieżyjący krakowski biblista, ojciec Augustyn Jankowski Benedyktyn, który mówi, że tak naprawdę można zrozumieć ten tekst w taki sposób, że ci ludzie chodzili do kościoła, ale nie wiedzieli, co to jest kościół. Ci ludzie chodzili rozmawiać z Panem Bogiem, ale Pana Boga w swoim życiu nie mieli. Ci ludzie byli religijni, ale nie byli wierzącymi. Ich totalnym przeciwstawieniem jest Chrystus, Samarytanin z tej przypowieści, który jest Kościołem, który jest Bogiem i nosi w sobie obecność Boga, który jest na wskroś wierzący, bo dostrzega tego człowieka i jest poruszony miłosierdziem, żeby się zatrzymać i udzielić mu pomocy. Jest zatroskany w swojej miłości o tego człowieka. Bo przecież mógł go zobaczyć i stwierdzić, to może gdzieś w pobliżu są owi zbójcy. I jak ja się zatrzymam i udzielę mu pomocy, to oni teraz mnie ograbią. Więc lepiej uciekać, gdzie pieprz rośnie, byleby mi się krzywda nie stała. Ale on się zatrzymuje. Potem mógł popatrzeć, zmierzyć puls, stwierdzić, żyje. To niech się ktoś nim potem zajmie. Ale on zaczyna opatrywać jego rany, koić ból oliwą, odkazić rany winem. Ale mógł na tym skończyć. Ale on bierze tego człowieka na swoje bydle i zaprowadza do gospody. Zmienia plan swojej podróży, żeby się o niego zatroszczyć. Mógł go zostawić w gospodzie, dać pieniądze gospodarzowi, powiedzieć, zajmij się nim, ja idę dalej. Ale on zostaje całą noc, żeby się nim zaopiekować. I dopiero na następny dzień daje pieniądze. Znowu mógł ich nie dawać. ale daje pieniądze gospodarzowi i mówi, że jeżeli byś więcej wydał, to jak wrócę, oddam ci wszystko. Jest tak zatroskany o niego. Los tego człowieka jest dla niego tak ważny. Tylko żeby to dobrze zrozumieć, kim dla niego jest ten człowiek? To nie jest jakiś tam człowiek. To nie jest brat. To jest Żyd. A Samarytanin z Żydem się nienawidzi. Żyd dla Samarytanina to jest największy wróg. Między nimi jest totalna nienawiść. Do tego stopnia, że jak Samarytanin wypił z kubka, to tego kubka nie mógł potem dotknąć Żyd, bo by zaciągał nieczystość rytualną. Samarytanie byli przeklęci, znienawidzeni. Byli wrogami. A ten Samarytanin wobec swojego wroga okazuje taką miłość. Takie zatroskanie. Robi to wobec nieprzyjaciela. Ale czy dociera do ciebie, że tym nieprzyjacielem Jezusa jesteś ty i jestem ja? To my jesteśmy na tej drodze i to my tam leżymy, pobici przez grzech. I to my jesteśmy Jego nieprzyjaciółmi, największymi Jego wrogami. Oczywiście powiecie, ale jak ja mogę tak mówić? Jak się może tak mówić, że my jesteśmy wierzącymi, że jesteśmy przyjaciółmi Jezusa, chodzimy do kościoła, modlimy się? To kto Go zabił? To kto zabił Jezusa Chrystusa? To ja byłem. On zginął przeze mnie i przez mój grzech. Ja jestem winny Jego śmierci. Czy ktoś, kto jest zabójcą kogoś, jest Jego przyjacielem? Nie jest Jego wrogiem? Czy swojego mordercy byś nie nazywał nieprzyjacielem? Bo to ja, ksiądz Krzysztof Porosło, ja go zabiłem przez swój grzech. I ja biorę odpowiedzialność za to. To ja jestem tego winien. I jak się idę spowiadać, to nie sklękam z odpowiedzialnością za to, że czasami mi się przekleło, że się z kimś pokłóciłem i kogoś obgadałem. Ja klękam wobec Chrystusa, którego zabiłem. I to jest moja wina. To jest moja wina. Bo to ja jestem Jego mordercą. I On wobec mnie, wobec swojego mordercy, kiedy ja klękam w konfesjonale, totalnie pobity przez mój grzech, ledwo żywy, On wtedy klęka wobec mnie. Obmywa mnie. Całuje moje stopy. Przytula mnie. I goi moje rany. I delikatnie mi szepta do ucha. Ja już tego nie pamiętam. Ja umrę. Bylebyś ty żył. Bo Cię kocham. Ja umrę, byle Ty byś żył, byle byś żył pełnią swojego życia. To o tym jest ta przypowieść. O takiej miłości. A podobnie Chrystus zachowuje się wobec człowieka, o którym opowiada Ewangelia świętego Jana w 5 rozdziale, który od 38 lat był chory, sparaliżowany i leżał przy sadzawce, która się nazywała Betesda. Ta sadzawka przez wiele, wiele wieków była uważana za fikcyjną, za wymysł literacki świętego Jana, bo nie można jej było zlokalizować. Bo wydawało się, że w ogóle ona nie istnieje, dlatego że ewangelista zaznacza, że sadzawka ta miała 5 krużganków. A żadnej takiej nie udało się w Jerozolimie znaleźć. Ale ostatnie badania archeologiczne w Jerozolimie dowiodły tego, że ta sadzawka istnieje, bo odnaleziono taką w miejscu dokładnie tym, o którym napisał święty Jan. Bardzo blisko świątyni, bardzo blisko bramy owczej. Tej bramy, którą wprowadzano zwierzęta ofiarne, baranki na teren świątyni. I faktycznie znaleziono taką sadzawkę, która ma 5 krużganków. Dzisiaj jadąc do Jerozolimy można ją zobaczyć. I co ciekawe, tam nadal jest woda. Nawet w tych ruinach. I po co oni tam leżeli? Tam było miejsce, w którym można powiedzieć był cały szpital Jerozolimy. Tam byli wszyscy chorzy, sparaliżowani, trędowaci, kalecy. Bo oni wierzyli, że to miejsce przyniesie im uzdrowienie. Że kiedy tylko poruszy się woda w tej sadzawce, kiedy będzie jakieś spiętrzenie wody, poruszenie, to wtedy muszą dobiec do tej sadzawki. Kto pierwszy dotknie wody w tej sadzawce, będzie uzdrowiony. I nasz bohater 38 lat to już robi. Od 38 lat próbuje dotknąć tej wody, kiedy jest poruszenie. Bo liczy, że będzie uzdrowiony. I 38 lat mu się to nie udaje. Ale spróbujcie sobie pomyśleć, jak ci ludzie się tam czują, jak to musi wyglądać. Kalecy, chromi, sparaliżowani. A ewangelista mówi, że oni biegli do sadzawki. Widzieliście kiedyś biegnącego sparaliżowanego? Spróbujcie sobie wyobrazić, jak to musiało wyglądać. Ci ludzie musieli w jakimś totalnym poniżeniu próbować się czołgać, żeby do tej wody się dostać. Tam też musiała być jakaś ochrona tej sadzawki. No bo przecież gdyby nie było ochrony, to by oni wszyscy siedzieli z ręką w wodzie i jak poruszy się woda, to któryś już ją złapie, już będzie miał rękę w wodzie. Oni przecież wszyscy by siedzieli już blisko tej wody, przy sadzawce. A oni musieli do niej dobiec, więc musieli być trzymani na dystans. Nikt im nie pozwalał się zbliżyć, a potem trochę jak taka bramka startowa, szlaban do góry, woda się poruszyła, to teraz biegnijcie. A ojcowie Kościoła jasno komentują, czego to jest obraz. I komentują tak naprawdę, co to znaczy, że ten człowiek jest sparaliżowany. Paraliż oznacza, że ten człowiek nie może się wyzwolić z grzechu. Że od 38 lat jest pogrążony w swoim grzechu i nie może się z niego wydostać. Nie może z niego wyjść. I może nawet bardzo się stara i bardzo chce. Ale te wszystkie jego próby wyglądają jak bieg paralityka. Bida z nęcą. I tyle zostaje. Ale dlaczego tam miało być w ogóle uzdrowienie? Skąd miało płynąć uzdrowienie z tej poruszonej wody? Mianowicie 20 metrów dalej od tej sadzawki archeolodzy odnaleźli sanktuarium Asklepiosa, inaczej Eskulapa, który był bogiem leczenia medycyny. Wszyscy doskonale znamy Eskulapa aż do dnia dzisiejszego. Kiedy pójdziemy do apteki, to zobaczymy takiego węża. I to jest właśnie Eskulapa. Rzymski bóg. Helenistyczny tak naprawdę bóg medycyny. I tam niedaleko była świątynia. I byli przekonani wszyscy, że jeżeli ten wąż, niewidzialny wąż Eskulapa, wejdzie w wodę i ją poruszy, to wtedy będzie ona nosiła taką moc uzdrowienia. Ale co to chce powiedzieć o tym człowieku, który od 38 lat leży pogrążony w swoim grzechu i nie może się z niego wydostać, bo jest nim sparaliżowany? Mianowicie po pierwsze mówi to, że on nie może się z tego grzechu wydostać, bo szuka rozwiązania i uleczenia tam, gdzie go nie ma. Bo pogański bóg, Eskulapa, nie da mu uzdrowienia. Może nie możesz się wydostać ze swojego grzechu i cię paraliżuje, bo szukasz uzdrowienia tam, gdzie go nie znajdziesz. Bo może ciągle robisz to na własną rękę, własnymi siłami. Bo może już od wielu, wielu lat obiecujesz sobie, już nigdy więcej tego nie zrobię. Bo ja mam taką silną wolę, jak się sprężę, to mi wyjdzie. Wie ksiądz, ja się tylko muszę sprężyć. Tylko na razie jakoś mi to sprężenie nie wychodzi. Ale jak się tak naprawdę wezmę za siebie, to mi to pójdzie. Ile ci na to starcza tej silnej woli? 2 dni? Tydzień? I się kończy. A może szukasz uzdrowienia naprawdę tam, gdzie go nie ma? Bioenergoterapia, wróżki, talizmany, horoskopy. Wiecie, że w Polsce jest 2 razy więcej wróżek niż księży? I to nie tak, że one sobie po prostu są i wróżą same dla siebie. Tylko myślę, że całkiem niezły biznes robią. W katolickim kraju. 2 razy więcej. Ktoś tam chodzi. Ktoś te horoskopy czyta. Ktoś te talizmany kupuje. Ale one nie dadzą uzdrowienia. Ale ten tekst chce powiedzieć jeszcze więcej o tym twoim paraliżu. Bo może twój paraliż jest spowodowany tym, że szatan ci wmawia, że się nie zmienisz. Że i tak nie jesteś w stanie się z tego podnieść. Po co próbujesz? I tak się to skończy tak samo. No ile będziesz miał tego stanu łaski uświęcającej? Miesiąc? Wrócisz z powrotem do grzechu. Po co w ogóle próbować? A może szatan próbuje ci wmówić, że Bóg ci tego nie przebaczy. Że to jest takie świństwo, którego nie da się przebaczyć. Że może wszedłeś w takie dziadostwo, że Bóg już nie chce na ciebie patrzeć. Nie chce z tobą rozmawiać. I ty zaczynasz to przyjmować. Zaczynasz słuchać tego głosu. I ogarnia cię coraz większy lęk na myśl o tym, że masz klęknąć do konfesjonału. Zaczyna cię ogarniać coraz większy wstyd. A co pomyśli ksiądz? A jak to będzie? A jak on mnie okrzyczy? I odkładasz tę spowiedź. Odkładasz, odkładasz, odkładasz. A może zły ci już tak wmówił, że Bóg ci tego nie przebaczy. I że się powinieneś tego tak wstydzić, że lepiej się do tego nie przyznać. Że zataiłeś grzech na spowiedzi. I od wielu, wielu miesięcy albo lat żyjesz ze świadomością zatajonego grzechu. I że każda kolejna spowiedź jest nieważna. Każda przyjęta komunia święta jest świętokradcza. Bo wtedy świadomie zataiłeś, bo się tak bałeś. I do dzisiaj nie masz odwagi tego powiedzieć. Że 10, 5, 3 lata temu coś zrobiłeś. A twoje sumienie, twoje serce jest totalnie rozwalone i sparaliżowane. I z zatajonym grzechem jesteś totalnie w rękach złego. Robi z tobą co chce. Bo wie, że zawsze wystarczy się teraz odwołać do jednego momentu. Dotknie twojego sumienia i ci przypomni. Pamiętaj, nie wyznałeś tego grzechu. A może twój paraliż jest spowodowany niestety, ale grzechem księdza, który cię spowiadał i który cię bardzo zranił w konfesjonale. I który może powiedział takie słowa, które były nieprzemyślane. Który może podniósł głos. I nosisz w sobie taką ranę, że od tego czasu nie możesz już klęknąć do konfesjonału. I może wiele razy sobie myślałeś, że trzeba to zrobić. Ale przeraża cię sama myśl, żeby doświadczyć jeszcze raz takiego zranienia. I może to cię paraliżuje i nie pozwala ci klęknąć. Głosiłem kilka miesięcy temu rekolekcję dla młodzieży. Pierwszego dnia tych rekolekcji zapowiedziałem, że będę teraz przez godzinę spowiadał. Kto by chciał przyjść do spowiedzi, to ja posługuję. Przyszło kilka osób, no ale na mszy świętej jeszcze parę osób nie przyjęło komunii. Więc na następny dzień znów ogłosiłem, że spowiadam godzinę przed mszą. Znów przyszło kilka osób. Ale drugiego dnia rekolekcji została jedna osoba, która nie podeszła do komunii. Więc trzeciego dnia znów ogłosiłem, że będę spowiadał przed mszą, ale nikt nie przyszedł, podobnie czwartego. I ciągle ta jedna dziewczyna nie przystępowała do komunii. A kiedy tylko zbliżała się komunia, ona zaczynała płakać. I próbowała zakryć swoją twarz, byleby nikt nie widział. Ja widziałem. Piątego dnia powiedziałem homilię, na której powiedziałem jedno słowo, jedno zdanie. Uwierz w to, że jak klękniesz do konfesjonału, to Bóg ci wybaczy ten grzech, zapomnij o nim i już do niego możesz nie wracać, bo ci da na tyle sił, żeby już nie wracać do tego grzechu. Po mszy świętej podchodzi ta dziewczyna, zapłakana, i mówi: proszę księdza, ja już bardzo dawno nie byłam do spowiedzi, bo ja nie wierzę, że już tego grzechu nie popełnię. Bo ja wiem, że ja do tego wrócę i ja nie wierzę, że Bóg mnie może tak uzdrowić. Ale po tym kazaniu ja chcę pójść do spowiedzi. Proszę mnie wyspowiadać. Wyspowiadałem ją. Miesiąc później ją spotkałem i mówił mi: wie ksiądz co? Ja po raz pierwszy w życiu przeżyłam miesiąc bez wracania do tego grzechu. Już tego nie potrzebuję. Jestem wolna. Nie wiem, co z nią jest dzisiaj, ale jestem przekonany, że jest dobrze, bo uwierzyła, że On może jej to przebaczyć. I ten człowiek od 38 lat, sparaliżowany swoim grzechem, leży u tej sadzawki i nie może się ruszyć. Nigdy nie zdąża, żeby dotknąć tej wody. I wtedy wchodzi Jezus, który rozgląda się między tymi chorymi. Szuka tego konkretnego człowieka. Tam były setki, może tysiące chorych. A Jezusowi zależało na tym jednym. Akurat tego dnia przyszedł właśnie dla niego. I sam go zobaczył, jak mówi ewangelista. Podszedł do niego i zadał, wydawałoby się, najgłupsze z możliwych pytań. Przepraszam, że mówię najgłupsze, bo wiadomo, że jak Jezus zadaje pytanie, to jest najmądrzejsze w ogóle pytanie we wszechświecie. Ale tak po ludzku to ono naprawdę zabrzmiało jako najgłupsze pytanie, jakie można było tylko zadać. Bo leży ten chłop od 38 lat chory. Przez 38 lat próbuje jakoś się doczołgać do tej sadzawki, żeby jej dotknąć, żeby przeżyć uzdrowienie. A wiecie, o co go pyta Pan Jezus? Chcesz być zdrowy? Spróbujcie sobie to wyobrazić. Przychodzicie do szpitala. Wszyscy chorzy na raka. Podchodzicie do człowieka i mówicie: ej, chcesz być zdrowy? Chyba tylko można byłoby taką osobę sprowokować. A wiecie, co robi ten człowiek chory? On jeszcze dziwniej się zachowuje. On odpowiada jeszcze w dziwniejszy sposób. Bo Pan Jezus go pyta: chcesz być zdrowy? A on mówi: nie mam człowieka. Co to w ogóle za odpowiedź jest? Jeździsz samochodem? Jestem w kościele. Uczyłeś się matematyki? Lubię rower. No więc i taka rozmowa. Chcesz być zdrowy? Nie mam człowieka. Co ten człowiek tak naprawdę mu mówi? Panie Jezu, to zdrowie to pół biedy. Ja to bym chciał, żeby ktoś mnie kochał, bo ja nie mam koło siebie człowieka. Ja nie mam kogoś, kto by mnie wziął na ręce i zaniósł do tej sadzawki. Bo on tak mówi: nie mam człowieka, żeby mnie zaniósł do tej sadzawki. Jak czytam tą scenę, to tak ją rozumiem, jakby on mówił Jezusowi: Panie Jezu, mi to by wystarczyło, jakby ktoś mnie tak wziął na te ręce i tak nosi. Nawet moglibyśmy nie zdążać do tej sadzawki, ale żeby on mnie tak wziął i zaniósł tam. Żeby ktoś mnie dotknął. Żeby ktoś mnie przytulił. Żebym dla kogoś był ważny. Żeby ktoś mnie zauważył. Żeby ktoś się mną zainteresował. No żeby ktoś mnie tak po prostu trochę kochał. To mi wystarczy. I wtedy Pan Jezus bierze go na swoje ręce i mówi mu: ja Cię będę nosił. Ja Cię tak będę brał i nosił do tej sadawki. Ja Cię przytulę. Ja z Tobą porozmawiam. Ja Cię będę widział i Cię wypaczę w największym tłumie. Ja Cię tak będę kochał. Ale ja jestem grzesznik. Ja mam 38 lat grzechu. Jestem sparaliżowany. A ja Cię będę kochał. A ja Cię będę przytulał. A ja Cię będę nosił. Ale przecież powinieneś się mną brzydzić. Ale ja Cię kocham. Ale ja Cię będę dotykał. Ale powinieneś nie chcieć na mnie patrzeć. No pozwól mi w końcu się wziąć na te ręce i przestań już tyle gadać. Tylko po prostu pozwól mi się kochać. I wstań, weź to swoje łoże i w końcu bierz się, chłopie, za życie. A ja Ci pomogę, ja Cię wezmę. Ja Cię będę nosił. Ja Cię będę przytulał, ja Cię będę kochał. Tylko nie leż już te 38 lat, chłopie. Ile można było leżeć w tej sadawce? Weź się w końcu za życie. Nie bądź już sparaliżowany. Nie siedź w tym grzechu. Nie siedź już więcej w tym dziadostwie. Nie szukaj uzdrowienia tam, gdzie go nie ma. Tylko pozwól się kochać. Pozwól mi się wziąć na ręce. Dzisiaj Chrystus staje wobec każdego z nas. Wypatruje Ciebie konkretnie. On doskonale wie, ile lat już jesteś sparaliżowany. On wchodzi dzisiaj i wypatruje Cię wśród tych wszystkich chorych i sparaliżowanych. Bo my wszyscy jesteśmy leżący, pobici, sparaliżowani, półżywi. I On wchodzi do każdego z nas, podchodzi indywidualnie. Wybiera Ciebie z tego tłumu. Staje wobec Ciebie i mówi: wiesz co, Kasia? Chcesz być zdrowa? Ale ja nie mam człowieka. To chodź, ja Cię wezmę. Mariusz, chcesz być zdrowy? No ale ja nie mam człowieka. Chodź, ja Cię wezmę. Zosia, chcesz być zdrowa? No ja nie mam człowieka. Ja Cię kocham. Wezmę Cię na ręce i Cię tam zaniosę. Tylko pozwól się w końcu kochać. Amen.